To jest PSNC Digital Future Talks.
Dzisiejsza rozmowa, mamy nadzieję, będzie prosta, jak proste pismo. Witamy w kolejnym odcinku PSNC Digital Future Talks. Przy mikrofonie Damian Niemir
i Magdalena Baranowska-Szczepańska.
A naszym gościem jest doktor inżynier Tomasz Hoffman z działu Bibliotek Cyfrowych i Platform Wiedzy Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, jeden z twórców aplikacji Proste Pismo. Cześć Tomku.
Cześć, dzień dobry wszystkim.
Zaczniemy poetycko. Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa, a czasem był jak piorun, jasny, prędki, a czasem smutny jako pieśń stepowa, a czasem jako skarga nimfy miętki, a czasem piękny jak aniołów mowa. Aby przeleciał wszystko ducha skrzydłem, strofa być winna taktem, nie wędzidłem.
Juliusz Słowacki niewątpliwie był mistrzem słowa, prawda? I doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że precyzyjne i poprawne przelewanie własnych myśli na papier nie jest łatwą sztuką. Bo nasza polska ortografia, fleksja, składnia, fonetyka, frazeologia oraz leksyka pełne są pułapek, które stawiają wyzwanie wszystkim, którzy formułować muszą komunikaty. No więc nic dziwnego, że i urzędnicy miewają z tym spore problemy. Tomku, co to znaczy uprościć język?
Oj, to wbrew pozorom trudne pytanie. Uprościć język, można powiedzieć, że najsprawniej potrafi nasza młodzież. Różnego rodzaju slangi mają służyć temu, by komunikaty wypowiadane były szybko i by były maksymalnie zrozumiałe przez odbiorców. I taki jest nowoczesny język. Staramy się, by jego percepcja nie była dla nas obciążająca. Takie są trendy. A w kontekście urzędów, no cóż, z tym bywa różnie.
No to w takim razie ja przyjdę z innym zupełnie cytatem. Aktualna struktura organizacji powoduje docenienie wagi odpowiednich warunków aktywizacji. W ten sposób realizacja nakreślonych zadań programowych uniemożliwia w większym stopniu tworzenie form oddziaływania. Czy wy w ogóle zrozumieliście, o czym mówię? To jest taki generator internetowy, który robi zupełnie dziwne przemówienia, które tak naprawdę nic nie znaczą. Ale tak naprawdę to zdanie trochę wygląda, jak możemy przeczytać w wielu oficjalnych pismach. Czy w ogóle da się to uprościć?
Dla mnie zabrzmiało jak przemówienie przywódcy partii. Czy da się to uprościć? Zdecydowanie tak, a już szczególnie z użyciem sztucznej inteligencji, o czym pewnie też będziemy mówić. Natomiast jeżeli skupimy się na takiej warstwie czysto językowej i na pracy filologów, no to upraszczanie języka wcale nie jest takie łatwe. Wymaga znajomości wielu reguł prostego języka i też wszystkich tych rzeczy, które są związane z gramatyką i poprawnością językową, co przekłada się na całkiem sporą złożoność takiego problemu upraszczania.
No jest właśnie ten trend, żeby jak najbardziej język urzędowy upraszczać, ale przecież też nie spłycać. Tylko czy to nie jest tak, że trochę walczymy z wiatrakami? Bo różne zawody, grupy społeczne wspominały się o młodzieży na początku naszej rozmowy, która posługuje się bardzo prostym językiem, ale właśnie mówimy o tym, że różne zawody, grupy społeczne mają swój slang, żargon. I czy to nie jest tak, że szkoła uczy nas trochę języka literackiego? Bo przecież młodzież pisze rozprawki na 4 strony. I takie cechy klasyczne jak retoryka czy lapidarność trochę na tym cierpią.
Nie wiem, czy szkoła uczy nas języka literackiego, czy częściej łaciny. Natomiast faktycznie jest tak, że poszczególne grupy zawodowe budują swój hermetyczny język. Zrozumiały tylko wewnątrz tychże grup. No, urzędnicy, prawnicy, pracownicy banków to takie najlepsze przykłady tego zjawiska. Czy walka z takim żargonem urzędniczym, prawniczym, czy to walka z wiatrakami? Trudno powiedzieć. Wydaje się, że coś się zmienia i w końcu te oczekiwania odbiorców, petentów urzędów, czy osób, które mają kontakt z prawnikami, że te oczekiwania, by to, co się do nich mówi, było dla nich zrozumiałe, że w końcu są wysłuchiwane przez te środowiska, że urzędnicy zauważają, że coś jednak jest nie tak, że można coś poprawić. Też pamiętajmy o tym, że jeżeli odbiorca komunikatu, czyli w tym przypadku petent urzędu, czy też, nie wiem, sądu, nie zrozumie pisma, które otrzymał, no to będzie się to wiązało z tym, że będzie przychodzić, by wyjaśniać sprawę, dopytywać i, mówiąc kolokwialnie, zawracać głowę tym urzędnikom i też zabierać im czas. Więc pojawia się takie pewne zrozumienie, że jednak warto byłoby formułować komunikaty prościej po to, by też oszczędzać swój czas, energię i prawdopodobnie pieniądze.
No powiedziałeś świetną rzecz, że petent, właściwie nawet klient, bo to jest tak, że w jednej z instrukcji znajdujących się na stronach rządowych przeczytałem, że głównym problemem języka urzędniczego nie jest sam slang, tylko przenoszenie tego żargonu jakby poza domenę jego używania. Uproszczę trochę, czyli inaczej, właśnie w kontakcie, w komunikacji z kimś, kto tego w ogóle nie zna. No, ty i ja jesteśmy informatykami, więc dobrze wiemy, że nawet my mamy swój własny slang i czasami odzywamy się tym specyficznym językiem także do osób, które zupełnie tego nie rozumieją. No właśnie, i czy to nie jest pole do dalszej naprawy świata komunikacji? Bo mówimy teraz o urzędach, o bankach, ale właściwie bardzo wielu, tak jak sam wspomniałeś, czy to prawnicy, czy lekarze, czy my, informatycy, mamy też ten sam problem. Czy tu właśnie na bazie komunikacji wzajemnej z naszymi klientami, czy z naszymi odbiorcami, użytkownikami, nie da się tego naprawić? Czy to jest nadal taki trend w tym momencie takiego upraszczania języka?
Czy tego nie da się naprawić? Znaczy się, na pewno te reguły, które są w prawie, czy też te całe uwarunkowania ustawowe, nazwijmy to, są barierą i wydają się barierą nie do przeskoczenia dla wielu urzędników, dla wielu prawników, czyli mówiąc wprost, jeżeli w ustawie zapisano tak czy inaczej, no to nie bardzo możemy tutaj pokusić się o uproszczenie jakiejś frazy czy jakiegoś sformułowania i nie możemy wyjść naprzeciw odbiorcy, dlatego że no, widzimy tutaj jakąś tam barierę prawną czy ustawową i być może też jest to pole do popisu dla ustawodawcy, żeby pewne reguły troszeczkę zmieniać, poluzować albo wskazać jasno w ustawach, że można pewne informacje zapisać też w inny sposób. Ważne tylko, by zachować sens komunikatu, a niekoniecznie te wszystkie reguły czy przepisy prawne są interesujące dla odbiorcy i być może wystarczy, żeby one były umieszczane w przypisach czy też w dodatkowej sekcji pisma, gdzie jeżeli ktoś chciałby sprawdzić, dlaczego nie wiem, moja decyzja o warunkach zabudowy jest negatywna, no to może sięgnąć i odnaleźć sobie gdzieś konkretne paragrafy, które zostaną tam wymienione w tejże sekcji, ale sam komunikat powinien być jednak sformułowany tak, żeby odbiorca nie miał problemów ze zrozumieniem tego. Czyli no, powinniśmy wychodzić poza te swoje kręgi, te bańki, w których siedzimy i gdzie ten żargon się buduje i starać się no zrozumieć i być tak bardziej empatycznymi w stosunku do adresatów naszych komunikatów.
No dobrze, ale przecież z drugiej strony wszyscy wiemy, to w nauce jest szczególnie częste, że właśnie budowanie długich wypowiedzi, wplatanie w nie pozornie skomplikowanych wyrażeń ma w założeniu przekonać odbiorcy komunikatu, że autor jest osobą wykształconą, oczytaną, zna się na tym, o czym mówi. Tymczasem rzeczywistość jest zupełnie odwrotna, bo jeśli nie potrafisz czegoś wyjaśnić w prosty sposób, to oznacza, że tak naprawdę nie rozumiesz tego dostatecznie dobrze. To już nawet miał powiedzieć sam Einstein. Jesteś, Tomku, doktorem inżynierem. Czy nie zauważasz takiego skomplikowanego języka także w tekstach naukowych?
Być może jest to problemem w naukach humanistycznych czy też prawniczych. Tam faktycznie wydaje się, że im bardziej praca czy artykuł jest nasycony jakimś skomplikowanym słownictwem, tym stoi on na wyższym poziomie i tym bardziej prestiżowo czuje się autor tego artykułu, że właśnie posługuje się tak bogatym słownictwem. Jeżeli chodzi o nauki inżynierskie, no to tutaj nie widzę aż takiego problemu. W informatyce raczej dążymy do tego, żeby przedstawiać wszystko za pomocą konkretnych algorytmów albo wzorów, które No być może są faktycznie rozumiane hermetycznie wewnątrz danego środowiska, ale jednak są bardzo precyzyjne i można powiedzieć, że na swój sposób są one jednak proste, czyli staramy się w naukach inżynierskich opisywać skomplikowane zjawiska za pomocą możliwie najprostszych, nie wiem, operacji arytmetycznych, czy możliwie najprostszych wzorów, żeby zejść do takiego poziomu już bazowego, podstawowego, żeby wszystko wyjaśnić w detalach, jak coś się odbywa. I tutaj jakby takiego kłopotu aż nie widzę, chociaż zgadzam się, że również w naukach ścisłych ten język może być mało zrozumiały dla innych.
No dobrze, skoro w takim razie już jesteśmy po tym wstępie i powiedzieliśmy sobie trochę o języku, a ty dotknąłeś trochę naszej branży informatycznej i zacząłeś mówić o algorytmach, to świetnie. To ja w takim razie uderzę w to, co będzie pewnie głównym tematem naszej rozmowy. Wiemy, że grupa specjalistów pracująca pod twoim kierunkiem w PCSS-ie, a także we współpracy ze specjalistami z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Urzędu Miasta Poznania, opracowała aplikację, która bardzo prosto się nazywa Proste Pismo. Tomku, jak można najprościej opisać, czym ta aplikacja się zajmuje?
Otóż należałoby sięgnąć do historii powstania tego narzędzia. Pierwotnie aplikacja powstała jako baza tekstów urzędowych i tak się nazywała. Nie było jeszcze nazwy Proste Pismo. Było to kilka lat temu, około 5 lat temu. Możemy szukać początków tego narzędzia. I narodziło się ono we współpracy pomiędzy Urzędem Miasta Poznania, Uniwersytetem imienia Adama Mickiewicza, no i właśnie Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Wtedy postawiony przed nami problem brzmiał następująco. Otóż urzędnicy z Urzędu Miasta przyszli z taką propozycją, że no, znaleźli językoznawców czy filologów, którzy chcieliby pomóc im w upraszczaniu treści pism urzędowych, no ale potrzebują jakiegoś narzędzia, które mogłoby służyć jako wsparcie w tym procesie, bo wiadomo, że chodziło o korygowanie tekstów pism. No i pierwotna koncepcja była taka, że no nie pozostaje nic innego, jak zbudować narzędzie, które będzie bazą pism urzędowych, gdzie te pisma będzie można gromadzić. Będą to wyselekcjonowane czy wybrane pisma przez urzędników i tam będą mogły one być poddawane edycji czy też zmianom redakcyjnym albo słownikowym przez ekspertów, filologów właśnie z uniwersytetu. No i tak to się zaczęło. W międzyczasie, bo 4-5 lat to, jeżeli chodzi o informatykę, to jest cała epoka, w międzyczasie pojawiły się modele sztucznej inteligencji i właśnie o sztucznej inteligencji zaczęło się robić głośno. Wtedy też postanowiliśmy, to było około 2 lata temu, postanowiliśmy dodać do naszego narzędzia moduł sztucznej inteligencji i też zmienić nazwę z baza tekstów urzędowych na właśnie Proste Pismo.
Chciałam zapytać o to, jaka jest miara zrozumiałości tekstu, bo prosty nie oznacza prostacki, prawda? Tylko zrozumiały. Więc czy jest jakaś skala, którą się posługujecie? Na czym polega miernik, który oceni, jak to pismo powinno wyglądać?
No tutaj wchodzimy już w taką domenę bardziej językoznawców czy filologów. Jakie miary mogłyby obiektywnie powiedzieć, że dany tekst jest skomplikowany albo nie? Bo oczywiście istotna jest percepcja odbiorcy komunikatu i jego subiektywna opinia, ale wiadomo, że coś, co jest proste dla mnie, niekoniecznie musi być proste dla ciebie, albo odwrotnie. Każdy ma inną percepcję, inaczej subiektywnie może odbierać dany tekst. I takie miary powstawały już kilkadziesiąt lat temu. Pierwotnie no to były miary oczywiście na zachodzie powstające dla języków anglosaskich, dla języka angielskiego. Chociażby jest taki indeks o nazwie indeks foga, czy po polsku mówimy indeks mglistości tekstu, gdzie bierze on pod uwagę to, z ilu sylab zbudowane są słowa, jak one są skomplikowane. No odpowiednio to matematycznie wszystko waży, jak długie są zdania, czy są złożone. I ważąc te różne parametry, wyznacza nam konkretny współczynnik, który mówi nam o tym, na ile tenże tekst jest skomplikowany. Przenoszono ten indeks także na język polski, ale ponieważ język polski ma nieco inne wyrazy, inne słownictwo, wszystko to jest oczywiste, więc trzeba było tę miarę dostosować i powstał tutaj taki indeks o nazwie, nazywamy go indeksem pisarka. i tenże indeks pisarka jest już bardziej adekwatny, czy adekwatny dla języka polskiego. Daje lepsze współczynniki, czy te miary są bardziej sensowne. Tak uznano i przyjął się w środowisku jako taka obiektywna miara prostoty języka, czyli matematycznie, dosłownie matematycznie jesteśmy w stanie wyliczyć, na ile dana fraza, na ile dane zdanie, tekst jest skomplikowany, biorąc pod uwagę złożoność słów, ile tam jest sylab, jak trudne jest to słownictwo, ile jest wyrazów trudnych, albo też ogólnie jak długi jest tekst i jak długie są zdania. Uwzględniając te różne czynniki, możemy matematycznie policzyć konkretną wartość i powiedzieć, że ten tekst jest prostszy od innego tekstu.
Ciekawa jestem, jakby według tej miary oceniono naszą rozmowę, prawda, Damianie?
No myślę, że można byłoby spojrzeć na to bardzo matematycznie, żeby tą humanistykę, która tutaj z pomiędzy słów wychodzi, rzeczywiście przeliczyć. Mam nadzieję, że nie indeksowałoby nas najniżej. Ale ja, Tomku, bym chciał jeszcze zahaczyć o tą funkcjonalność samej aplikacji, bo ja teraz sobie tak ustawiam w głowie. To po pierwsze jest upraszczanie języka według indeksów, według wskaźników. Mówiłeś o tych funkcjach AI, korci mnie bardzo, żeby cię o to zapytać, ale jeszcze chwilę. No i oczywiście rozumiem, że ta funkcjonalność, od której wyszliście, czyli ta baza tekstów urzędowych, to też jest taki, nie użyję słowa core, bo tak byśmy to powiedzieli w naszym slangu informatycznym. Powiem tak, w tej bazie, w tym powiedzmy, w tej podstawie aplikacji jest również taka baza reużywalnych szablonów tekstów urzędniczych, które się powtarzają, czy tak?
Tak, jest taka baza pism szablonowych, czy też szablonów pism, które można reużywać. No i taka była pierwotnie idea. Tak po prawdzie to budując to narzędzie nie myśleliśmy jeszcze o tym, żeby na konkretnym piśmie wyznaczać jakieś miary prostego języka. To się pojawiło później. Te miary pojawiły się wtedy, kiedy chcieliśmy dodać model sztucznej inteligencji po to, żeby zmierzyć faktycznie efektywność tego modelu AI. W momencie, kiedy zaczynaliśmy przygodę z bazą tekstów urzędowych, miała ona służyć zgromadzeniu pism, poddaniu ich obróbce przez językoznawców po to, by wyprodukować w cudzysłowie wersje uproszczone językowo. Następnie urzędnicy stwierdzili, że no fajnie, mamy uproszczoną warstwę językową, czyli nasze pisma, które najczęściej w urzędzie się pojawiają, zyskały nową, lepszą, w cudzysłowie też, lepszą treść, prostszą w zrozumieniu. Natomiast dobrze byłoby móc jakoś automatycznie wykorzystywać tę treść, zmieniając tylko takie dane jak adresat pisma, jak numer sprawy, data pisma albo osoba kontaktowa. I w tym celu wyodrębniono dodatkowy moduł w narzędziu, nazwaliśmy go szablony czy szablony pism. I te szablony zawsze powstają na podstawie pisma już uproszczonego, czyli przekopiowujemy treść pisma uproszczonego i dodajemy tak zwane pola metryki pisma określające te atrybuty, o których wspomniałem. Czyli ten numer sprawy, osoba kontaktowa i tak dalej. Dzięki temu modułowi urzędnik ma możliwość skorzystania z szablonu danego pisma. Wie, że ten szablon zawiera już uproszczoną językowo wersję danego rodzaju pisma i on potrzebuje tylko uzupełnić określone pola i pobrać sobie gotowy dokument Word, bo taki najczęściej jest używany w urzędach. Ewentualnie potem już może dokonać korekty takiej warstwy graficznej czy wizualnej, w sensie zmienić trochę formatowanie, jeżeli coś by było nie tak. Ale i ten aspekt staraliśmy się w ostatnim czasie też uwzględniać w ramach prac nad poprawą dostępności cyfrowej też naszych pism, które są generowane. I też temat dostępności cyfrowej nie był tematem pierwotnym, nie był tym korowym tematem tego narzędzia i też jakby po drodze pojawił się w trakcie naszych działań.
9 listopada na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rusza trzecia edycja studiów podyplomowych. To są studia dwusemestralne, prosty język w instytucjach publicznych, których celem jest, jak to opisuje profesor Jarosław Liberek z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, kierownik studiów, by opisać teksty tak klarownie, żeby odbiorca po pierwszej lekturze wiedział, o co chodzi. by kierowane do odbiorców pismo krótko wyjaśniało istotę rzeczy. Wiemy, że Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe współpracuje ze specjalistami nie tylko z Uniwersytetu nad tym właśnie prostym pismem, ale jest jeszcze tutaj grupa innych partnerów w rozwoju tego narzędzia. Powiedz Tomku proszę, jak się w tym trio PCSS, Uniwersytet i Miasto Poznań i może jeszcze innych współpartnerów współpracuje?
Znaczy się współpracuje się bardzo dobrze, przynajmniej z naszej perspektywy, ale myślę, że ludzie z Urzędu Miasta i też naukowcy z Uniwersytetu powiedzieliby to samo, że ta współpraca naprawdę się dobrze układa i myślę, że każdy z nas stanowi taki niezbędny element tej układanki. W sensie no, nie wyobrażam sobie, żeby to narzędzie mogło powstać bez urzędników, którzy dostarczają pisma i też mają właśnie kontakt z odbiorcami tych pism. Nie mogłoby też powstać bez ekspertów, filologów, którzy mają wiedzę na temat tego, jak powinno się upraszczać i znają te wszystkie zawiłości reguł gramatycznych, filologicznych, językowych, których informatycy no, niekoniecznie znają. No i my też jako PCSS mamy swój kamyczek w tym wszystkim, bo potrafimy wytworzyć narzędzie czy technologię, która wspomoże to wszystko, więc tutaj ta współpraca jest, każdy z nas jest niezbędny, żeby takie coś robić, takie narzędzie, żeby mogło w ogóle powstać, to właśnie taki zespół ludzi musiał się zgromadzić i ta współpraca musiała zostać nawiązana i pewnie można by przenosić to, co osiągnęliśmy w dziedzinie języka urzędowego na inne grupy, w sensie na prawników, na ludzi pracujących w bankowości.
Pewnie medyków także, bo oni mają specyficzne czasami sformułowania totalnie niezrozumiałe dla pacjentów.
Pewnie także, chociaż temat medycyny jest dla mnie tematem takim no, wrażliwym, delikatnym i tam faktycznie jeden błąd w sformułowaniu mógłby zbyt wiele kosztować, więc tutaj nie chciałbym się wypowiadać. Ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o język prawniczy, czy taki w bankach, no to na pewno jest pole do wielu zmian. Wystarczy tylko odpowiednio przemyśleć, jaka powinna być forma pisma, że jednak ten komunikat do odbiorcy to jest jedna rzecz, a te sprawy związane z formalnościami, określonymi paragrafami to jest druga sprawa i że być może warto to pismo podzielić i te warstwy komunikatu tak przygotować, żeby odbiorca szybko zrozumiał, czego dotyczy dane pismo i o co w nim chodzi.
Ja cię, Tomek, naciągnę trochę jednak na takie technologiczne pytanie, bo jakby nie patrzeć, PSNC Digital Future Talks to jest podcast technologiczny i jak już kilka razy padło, AI tam w tym prostym piśmie swoje sztuczne palce macza. My tu nie będziemy się dzielić na AI entuzjastów, na AI sceptyków, raczej realistów, którzy wykorzystują sztuczną inteligencję. Tak sobie razem gadu o tym, że Polacy nie gęsi i swój język mają, ale powiedz mi tak, czy ta sztuczna inteligencja, którą wykorzystujecie, którą szkolicie do prostego języka, wypowiada się lepiej niż urzędnicy, którzy przecież wyrośli na polskim elementarzu z takimi prostymi zdaniami, że ala makota?
Nie chciałbym tutaj nikogo krytykować, ale faktycznie postęp w tej dziedzinie AI w ostatnich kilku latach jest gigantyczny, jest fenomenalny. Myślę, że mamy do czynienia z rewolucją, która dzieje się na naszych oczach. I tak jak jeszcze kilka lat temu odpowiedziałbym na to pytanie, że raczej nie. Że raczej człowiek, jeżeli się skupi i zacznie upraszczać to, co napisał, to zrobi to znacznie lepiej niż jakaś tam sztuczna inteligencja. Dzisiaj już odpowiedź na to pytanie nie jest tak jednoznaczna. Można nawet by powiedzieć, że czy zaryzykować stwierdzenie, że modele AI potrafią zrobić to samo, co człowiek, tylko dużo szybciej. No i tutaj zaczyna się robić ciekawie.
A czy to jest pełen automat właśnie? Czy mamy nad nim kontrolę? Czy za prostym pismem stoją mimo wszystko ludzie? I nie pytam tutaj właśnie informatyków, ale raczej o specjalistów od języka.
Nie jest to narzędzie, czy model AI, to nie jest coś, nad czym mamy w pełni kontrolę. To jest coś, co zostało wytrenowane przez nas, czy też mamy kontrolę nad treningiem takiego modelu. Natomiast nad tym, jak on już będzie na konkretnych przykładach czy w konkretnych zadaniach się sprawdzać i jak będzie funkcjonować, jak będzie działać, no to już na to wpływu nie mamy. Możemy raczej obserwować efekty naszego treningu. I to też jest tak, że wszystkie te modele AI, o których tak głośno jest, powstały tak naprawdę na bazie naszej ludzkiej wiedzy, na naszych, na wytworzonych przez człowieka zasobach. Nie wiedzą nic poza to, co jako ludzkość, czy jako społeczeństwo osiągnęliśmy i zgromadziliśmy. Po prostu do ich wytrenowania użyto maksymalnie dużych zbiorów danych, wykorzystujących no, przeróżne źródła, takie jak Wikipedia, internet. Chodzą słuchy też, że nie do końca zawsze te źródła były legalne. Pewnie będzie jeszcze o tym głośno, co jest właśnie zgodne z prawem i legalne w tym trenowaniu modeli AI, a co nie jest. I też będzie pewnie głośno o tym, czy to, co zostało wygenerowane przez AI, to kto tak naprawdę ma do tego prawa i w jakim procencie. To też nie da się tak łatwo określić, bo pewnie odpowiedź modelu na jakieś pytanie zależy od tego, jaką on ma wiedzę, a możemy pytać dalej, skąd tę wiedzę posiada taki model. Jeżeli byśmy tak sięgnęli i zaczęli analizować, gdzie te źródła się znajdują, to pewnie byśmy dobrnęli do ciekawych, a może dla niektórych nieciekawych informacji. No i tak to się przedstawia. Czyli reasumując, nie, to nie są automaty, nad którymi mamy pełną kontrolę.
Ale mamy kontrolę pełną nad naszym produktem, nad gotowym produktem, który jest prostym językiem. Mówiłeś o nagłośnieniu, więc trochę też dajmy sobie tego czasu o nagłośnieniu tej aplikacji. I skoro gotowy projekt, to gotowy produkt właściwie, to możemy go stosować w różnych instytucjach. Jest teraz przygotowany dla urzędów. Rozmawialiśmy kiedyś o tym, że właściwie nie jest to problem, żeby przerzucić to, czy wytrenować go na przykład na banki. To powiedz mi tak, jednym zdaniem, czy do PCS można zadzwonić w sprawie uproszczenia języka w urzędzie gminy, na przykład gdzieś na południu Polski?
Tak, można i to zdecydowanie. Na pewno, nie powiem, że czujemy się specjalistami, ale mamy już pewne doświadczenie w upraszczaniu języka urzędowego właśnie we współpracy z Urzędem Miasta Poznania. Natomiast jesteśmy otwarci na to, by dotrenowywać nasze modele też dla innych instytucji, na przykład dla prawników czy dla banków. I no, co chciałbym zaznaczyć, to też nie jest tak, że myśmy wytworzyli jakiś swój własny wielki model językowy, bo żeby to zrobić tak naprawdę, to trzeba gigantycznych zasobów. Raczej tutaj sprawa ma się tak, że w ostatnich latach pojawia się bardzo wiele otwartych wielkich modeli językowych, o otwartych źródłach, na otwartych licencjach. I te modele można używać w aplikacjach, tak samo jak używamy dowolne biblioteki programistyczne, tak można wkomponować w aplikację taki model językowy. No, jest kwestia posiadania odpowiednich zasobów sprzętowych, ale na brak tychże nie możemy narzekać w PCS-ie, więc mamy zasoby sprzętowe, żeby takie modele uruchamiać i korzystamy z tych możliwości. Tak? To, co uruchomiliśmy w prostym piśmie, to jest jeden z modeli typu Transformers. Nie wnikając w szczegóły, jest to jeden z modeli typu Transformers dedykowany dla języka polskiego, który odpowiednio dotrenowaliśmy na zasobach, które mieliśmy, na tekstach z Urzędu Miasta Poznania i na tym, w czym nam pomogli językoznawcy z uniwersytetu. Więc możemy zrobić to samo dla innej instytucji, czyli jeżeli przyszliby, nie wiem, prawnicy czy bankierzy, którzy są zainteresowani tym, żeby dla nich uruchomić dedykowany model do upraszczania ich tekstów, to jak najbardziej możemy to zrobić w ramach narzędzia Proste Pismo.
No to zatem spróbujmy podsumować w trzech słowach prosty język. Dostępność, prostota, zrozumiałość. Czy jeszcze coś byś zmienił tutaj, Tomku? Dodał, wyrzucił?
Nie, myślę, że te trzy słowa dobrze podsumowują wszystko. Od siebie jako inżyniera chyba bym dodał tylko to, że chodzi o to, by nasza komunikacja wymagała od nas minimum energii. I to zarówno od twórcy komunikatu, jak i od jego odbiorcy. W sensie, żeby wytworzenie komunikatu minimalnie obciążało twórcę i żeby odbiorca, czytając, zapoznając się z pismem, też nie męczył się przy tym, właśnie według zasady minimum energii. To jest chyba w komunikacji też kluczowe.
Tomku, serdecznie dziękujemy za niezwykle ciekawą dzisiejszą rozmowę, a Państwa, naszych słuchaczy i nas samych także. Pozostawmy z takim zadaniem domowym, byśmy uczyli się tak komunikować, by inni nas po prostu zrozumieli. W PSNC Digital Future Talks o upraszczaniu naszego rodzimego języka póki co w tym urzędniczym wydaniu opowiadał dr inżynier Tomasz Hoffman z działu Bibliotek Cyfrowych i Platform Wiedzy Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.
Dziękuję bardzo.
A o prosty język pytali
Damian Niemir
i Magdalena Baranowska-Szczepańska.